czas zacząć. 7 października. Dzisiaj informacja jest taka. Leś Bielecki, Memoria oraz Ukraińska Organizacja Praw Człowieka otrzymali wszyscy razem w trójkę pokojową Nagrodę Nobla. Naszym gościem Aleksy Dzikawicki, wicenaczelny redaktor telewizji Bielsat. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co to oznacza dla społeczności białoruskiej, Aleś Bielecki z pokojową Nagrodą Nobla?
No to jest przede wszystkim bardzo mocny sygnał, że społeczeństwo, że kraje Zachodu, szeroko rozumiane, czyli świat demokratyczny, pamięta o Białorusi, bo niejako i to zrozumiałe, że niejako wojna w Ukrainie przysłoniła to, co się dzieje na Białorusi. Tam się nadal dzieją straszne rzeczy. Ludzie siedzą w więzieniach. Mam około 1500 więźniów politycznych. Mamy dziesiątki tysięcy ludzi torturowanych, bitych. Mamy też setki tysięcy ludzi, których wyrzucił reżim z Białorusi. Walka trwa. I to oznacza, że tacy ludzie właśnie jak to jest to, przeciwko czemu całe życie walczył taki człowiek jak Aleś Bielecki. I właśnie to, że dostał Nagrodę Nobla, no to jak gdyby nie pozwala zapomnieć o tym. Więc to jest dla Białorusinów jest bardzo i to bardzo ważne. Pamiętając też o tym, że sam Bielecki teraz siedzi w więzieniu.
Norweski komitet noblowski przyznaje, nie udało nam się skontaktować z Alesiem Bieleckim, który przebywa w białoruskim więzieniu za swoją działalność opozycyjną, aby przekazać mu informację o otrzymaniu pokojowej Nagrody Nobla, powiedział dzisiaj przewodnicząca norweskiego komitetu noblowskiego Berit Reiss-Andersen. Czyli w ogóle nawet nie ma kontaktu z Alesiem Bieleckim, nawet nikt mu nie może powiedzieć, że jest laureatem pokojowej Nagrody Nobla.
No oczywiście, nie wiemy jak prędko dotrze ta informacja do pana Bieleckiego, natomiast trzeba też wiedzieć, że na Białorusi jest terror jest na takim poziomie, że na przykład adwokat, który spotyka się z swoim klientem, no nie może, jest zmuszony do podpisywania takich lojalek, że nie może o niczym mówić nawet najbliższej rodzinie, co powiedział mu jego klient, więc na pewno ta informacja będzie przekazana prędzej czy później, ale jak szybko nie wiadomo, bo pamiętajmy o tym też, że w celach, w ogóle w więzieniach białoruskich można oczywiście słuchać radia państwowego, propagandowego i oglądać telewizję państwową. Natomiast kiedy ostatnio Białorusinka dostała literacką Nagrodę Nobla, czyli Svetlana Aleksijewicz, no to w telewizji państwowej było temu poświęcone, bo wyliczaliśmy to w redakcji, poświęcone 7 sekund. Tam powiedziano, że dostał z chemii ten, z fizyki ten, no i też obywatelka Białorusi Aleksijewicz też dostała. Czyli było dokładnie 7 sekund poświęcone w tych informacjach propagandowych Nagrodzie Nobla. Teraz to może być jeszcze gorzej. Myślę, że o tym mogą w ogóle nie wspomnieć.
Że taka nagroda została przekazana, a ty jeszcze wrócę dla społeczności wolnych Białorusinów. Po buncie z roku 20 wszystko przygasło, wiele osób w więzieniach, wiele osób na emigracji. To będzie impuls do wznowienia, do intensyfikacji działalności opozycyjnej?
Oczywiście prawda jest taka, że w sytuacji ogromnego terroru, który teraz jest na Białorusi, to oczekiwać jakichś wielkich protestów nie wypada, dlatego że no, ludzie dostają po kilkanaście lat więzienia praktycznie rzecz biorąc za nic. Pamiętajmy, że mąż na przykład Svetlany Tichanowskiej, czyli wybranej pani prezydent Białorusi, dostał 18 lat więzienia. Ludzie dostają po 14, 12 lat, po 5-6 lat tylko za lajka na przykład, czy wpis w studiach w sieciach społecznościowych. Więc oczekiwać jakichś wielkich protestów być może nie wypada, ale to na pewno podtrzyma na duchu tych, kto został na Białorusi, tych, kto wyjechał też, ale tych, kto został na Białorusi, bo ostatnio było takie przekonanie, że świat już w ogóle nie interesuje się Białorusią, tym, co się tam dzieje, tym terrorem i tymi prześladowaniami. Teraz jednak mamy wyraźny sygnał, że tak nie jest. I myślę, że to dodał otuchy tym, kto walczy o wolną Białoruś i też oczywiście no, rozwścieczy pewnie reżim, który już myśli, że wszystko opanował i wszystko kontroluje.
Aleś Bielacki. Kto to jest? Co to jest za postać? Jak ona, to jest symboliczna osoba dla Białorusinów?
Tak, to jest postać wybitna, dlatego że no, po pierwsze powiem, że około 2 tygodni temu Aleś Bielacki skończył 60 lat i oczywiście to było w więzieniu, niestety. Natomiast to jest osoba, która zaczęła walkę o wolną Białoruś, o w ogóle o runięcie, że tak wyrażę się, Związku Radzieckiego jeszcze w latach 80. To był człowiek związany z ruchami niepodległościowymi na Białorusi w latach 80. Później w 96 roku założył organizację Wiosna, organizację obrońców, która zajmowała się prawami człowieka. To jest organizacja była i jest organizacja o nienagannej reputacji. To oczywiście kojarzona przede wszystkim z Alesiem Bielackim. To jest człowiek bardzo twardych zasad. Na przykład on nigdy nie mówi po rosyjsku, chociażby w czasie procesu. Przypomnę, że on już siedział kilka lat w więzieniu łukaszenkowskim, oskarżono go o tam finansowanie, nie, bezprawne i tak dalej. Oczywiście to są bzdury, ale on siedział w więzieniu, na przykład w czasie procesu on odmówił demonstracyjnie mówienie po rosyjsku, zażądał tłumacza, chociaż oczywiście zna rosyjski. No to jest człowiek naprawdę twardych przekonań, a jednocześnie osoba bardzo skromna, więc to jest osoba symboliczna dla Białorusi. Myślę, że większość Białorusinów zna, kto to jest, więc tu decyzja Komitetu Noblowskiego jest naprawdę niesamowicie trafiona.
To jeszcze jedna taka uwaga, może na marginesie, ale z Rosji mamy memoriał, z Ukrainy mamy też organizację, z Białoruś dostaje człowiek, a nie Wiosna właśnie, czy Wiosna. Dlaczego tak? Jak pan myśli? Skąd taka decyzja?
Trudno mi powiedzieć, dlaczego tak. Dlaczego? No być może dlatego, że właśnie Aleś Bielacki siedzi w więzieniu jednak. Ale generalnie to jest bardzo też dobra decyzja, dlatego że mamy organizację Memorial o niewątpliwie ogromnych zasługach dla uświadomienia społeczeństwu rosyjskiemu na przykład zbrodni stalinowskich czy łamania praw człowieka w Rosji współczesnej. W Ukrainie, Ukraina jest oczywiście najechała na Ukrainę Rosja, więc tam trwa wojna. To też jest bardzo ważne. No i z kolei mamy Białoruś, która jest pod podwójną okupacją, czyli pod okupacją reżimu nielegalnego Aleksandra Łukaszenki i stacjonują tam też wojska rosyjskie, więc to jest bardzo trafiona decyzja.
Aleksiej Dzikawicki, wicenaczelny telewizji Bielsat, gościem Kuriera w Samopołudnie. To jeszcze jedno, wiem, że dzień jest gorący, ale dwa pytania muszę zadać o współczesność, bo ta informacja, ta nagroda przychodzi w być może kluczowym dla współczesnej historii Białorusi momencie, kiedy ważą się losy, czy Kreml zmusi Łukaszenkę do aktywnego udziału w wojnie na Ukrainie, czy nie zmusi. Jakie są wasze informacje, co się na Białorusi dzieje pod tym kątem?
Oczywiście Łukaszenka stara się jak ognia unikać tego, żeby wojsko białoruskie zaczęło też być częścią tej barbarzyńskiej wojny, dlatego że rozumie, że czeka białoruskich żołnierzy na tylko śmierć, a być może masowo też zaczną się poddawać Ukraińcom, co też nie jest wykluczone, biorąc pod uwagę ilość białoruskich obywateli, którzy walczą teraz po stronie ukraińskiej z Rosją. Więc on tego unika, natomiast ja uważam, że i my myślimy tak, to w redakcji eksperci tak też uważają, że prawdę mówiąc, to decyzja o udziale lub nieudziale Wojska Białoruskiego, Armii Białoruskiej w tej wojnie nie zależy od Łukaszenki. Jeżeli na Kremlu padnie rozkaz, no to po prostu on będzie wprost kierowany do sztabu białoruskiego, nawet z pominięciem Łukaszenki.
Pytanie, czy sztab białoruski, nawet jeśli wykona na poziomie generalicji, to czy na poziomie wyższych, niższych oficerów i żołnierzy będzie zrealizowany?
Na tym polega problem. Na tym polega problem, nie problem, tylko na tym całe szczęście jest w tym, że Oni właśnie boją się klapy, bo jakby wydali taki rozkaz i okazało się, że część żołnierzy by nie poszła, część by rozbiegła się po lasach, część by się poddała, to otwarcie tak zwanego drugiego frontu okazałoby się ogromną klapą, więc jakby to tłumaczyć, że skoro jest tak wielki sojusznik jak Łukaszenka a jego wojsko w ogóle, a on nad tym wojskiem nie panuje, więc myślę, że to jedna jest z głównych przyczyn tego, że nadal tego rozkazu nie ma, a druga jest taka, że Łukaszenka cały czas powtarza jak mantrę to, że on przecież broni jak gdyby pleców Rosji, czyli przed agresywnymi Polakami, Litwinami czy Łotyszami, które tu oczywiście tu wszędzie jest NATO i czyhają na to, żeby uderzyć w plecy Rosji.
Ostatnie pytanie, czy na Białorusi już się pojawili zmobilizowani, świeżo zmobilizowani w ramach mobilizacji tej ogłoszonej przez Putina żołnierze rosyjscy?
Powoli, z tego co wiem, to powoli się pojawiają. Oczywiście ta informacja jest no, ukrywana. Powoli, przynajmniej mają się pojawić, dlatego że na Białorusi rozkazano władzom lokalnym, żeby przygotować dla nich jakieś tam pomieszczenia do zamieszkania i też poligony dla ćwiczeń. Jaka to ilość jest, na razie nie wiadomo.
Powiedział Aleksiej Dzikawicki w dniu, kiedy Aleś Bielacki dostaje Pokoju po Nagrodę Nobla. Dziękuję panie redaktorze za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Godzina 12:23 minuty na zegarach. To jeszcze raz ta informacja ważna, może nawet bardzo ważna dla dzisiaj, pewnie najważniejsza dla narodów białoruskiego, ukraińskiego, ale też rosyjskiego. Laureatami Pokojowej Nagrody Nobla zostali białoruski opozycjonista Aleś Bielacki, rosyjska organizacja Memoriał i ukraińskie Centrum Wolności Obywatelskich. Państwo słuchają Radia Wnet i Kuriera w samo południe. Trochę w tle o tym dzisiaj już nie zdążymy powiedzieć, ale w czeskiej Pradze trwa nieformalny szczyt przywódców Unii Europejskiej. Tam między innymi dyskusja o tym, jak radzić sobie z kryzysem energetycznym i jak powinna działać sobie Unia Europejska. Premier wypowiedział się, polski premier Mateusz Morawiecki, który jest w Pradze. Jesteśmy przeciwni niszczeniu jednolitego rynku europejskiego. Będziemy dyskutować na Radzie Europejskiej, w jaki sposób kształtować sprawiedliwą politykę energetyczną w tych nadzwyczajnych czasach. Między innymi mówił o propozycji. Przed rozpoczęciem spotkania premier powiedział, że strona polska będzie wnosiła o spadek cen ETS. Po raz kolejny wnoszę o to, aby spadły ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla poprzez uwolnienie specjalnych uprawnień. Komisja Europejska może to zrobić poprzez usztywnienie cen na pewnym poziomie, choćby na rok albo na dwa. To doprowadziłoby do natychmiastowego spadku cen energii. Druga nasza propozycja, która na szczycie jest już przyjmowana, to zmiana mechanizmu kalkulowania ceny energii. To, co nazwaliśmy, to, co nakazaliśmy wszystkim spółkom energetycznym, które operują na rynku polskim, przestańcie odnosić ceny energii elektrycznej do kosztów węgla w portach w Holandii, zaznaczył polski premier. Mamy teraz w Kurierze w samo południe, za chwilę zajmiemy się ekonomią, ale najpierw zaśpiewa wokalistka z Beneluxu, Kovacs.